Witam, a moim gościem jest Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Porwał pana premier Donald Tusk do walki, zapalił do ostrego starcia?
Tak.
Tak.
Zarówno wczoraj, jak i na klubie tydzień temu. Uważam, że premier... Nie, dlaczego zaskakująca?
Dlaczego zaskakująca? Dlatego, że Eliza Michalik, nieuchodząca za najbardziej wytrwałą krytyczkę tego rządu, napisała, to było jedno z najgorszych wystąpień Donalda Tuska w historii.
Wydaje mi się, że szeroko pojęty komentariat, także ten, który jest dość często nam przychylny, po tych wyborach jest w stanie dużo bardziej rozchwianym niż my, politycy. Tak, taka jest
to moja ocena. Zacytuję anonimowego polityka koalicji, prawdzie nie obywatelskiej, tylko koalicji rządowej, który powiedział: późny Bronisław Komorowski.
Nie, no to niepoważne. Przede wszystkim Bronisław Komorowski nigdy nie miał ani takiej władzy, jaką ma Donald Tusk, ani takich doświadczeń, jakie ma Donald Tusk.
O stylu przemawiania, a nie o władzy.
Ja bardzo cenię jedną rzecz w tym przemówieniu, to znaczy to przyznanie, że komunikacja teraz będzie zupełnie inna i to już bez jakichkolwiek przeprosin powtarzanie sukcesów tego rządu. Możemy je zacząć wymieniać od telefonu zaufania dla nastolatków po ogromne 60-procentowe zwiększenie wydatków na obronność.
Komentariat się spodziewał, że będą pomiędzy, jakieś konkrety, co będzie dalej.
I pomiędzy naprawa służby zdrowia, czy sytuacji polskich przedsiębiorstw.
Chce pan powiedzieć, panie pośle, przepraszam, bo ja może źle usłyszałem, że to jest sukces rządu, naprawa sytuacji służby zdrowia?
Chcę
i
powiedzieć,
już się udało?
Nie. Natomiast to chcę powiedzieć, że na przykład na onkologię przeznaczyliśmy tyle pieniędzy, co żaden rząd...
Ale pan
co
użył sformułowania
rząd...
naprawa sytuacji w służbie zdrowia. Mogę zapytać się każdego słuchacza
RMF-u. Naprawa jest procesem, panie
redaktorze.
I każdy
redaktorze powie, nic nie zostało naprawione.
O nie, tutaj absolutnie się nie zgadzam. W psychiatrii, w onkologii...
Psychiatrii? Sporo, przecież wstrzymaliście program tego, żeby w każdym miejscu był ośrodek psychiatryczny. No jest dalej debata. No nic się nie udało.
Nie. Panie redaktorze, to nie znaczy, że wszystko się udało, ale z całą pewnością możemy przejść, nie wiem, do obronności, do bezpieczeństwa, do polityki zagranicznej. Z całą pewnością ten rząd ma dużo więcej sukcesów, niż niestety udało się ich zakomunikować społeczeństwu.
A co z komunikowaniem tego, co w przyszłości? Bo mam wrażenie, że to akurat była słabsza część tego exposé. Jakoś za wielu konkretów nie było. Ładnie się pan uśmiecha.
Panie redaktorze, żeby móc rozmawiać o przyszłości, trzeba mieć wyczyszczoną, przepraszam bardzo, przeszłość. I dlatego wczorajszy dzień przyniósł jasny przekaz zarówno dla społeczeństwa, jak i dla klasy politycznej. To jest rząd, który będzie rządził przez najbliższe 2,5 roku.
Będzie? I pana zdaniem to jest pewne?
I taki był cel wczorajszego dnia i to się udało osiągnąć. Większość 243 posłów do 210, to jest taka, którą żaden wcześniejszy rząd przy wotum zaufania w Polsce po 89 roku
nie osiągnął. I jest sukces, wszyscy się podporządkowali, zagłosowali.
Teraz będzie,
czy tak będzie?
Teraz będzie w ciągu kilku tygodni rekonstrukcja rządu, w mojej ocenie dość głęboka. I potem będzie, jestem przekonany o tym, nowa komunikacja, nowe przemówienie premiera o tym, w jaki sposób przez kolejne 2 lata ten rząd będzie
kilku tygodni to będzie trwało, bo były takie sugestie na przykład z PSL-u, że to powinno się skończyć jak najszybciej, czerwiec i od lipca ruszacie z nowym.
Pan premier mówił kilkakrotnie o lipcu i myślę, że to jest data realna.
Wspomniał pan o głębokiej rekonstrukcji. Kto zostanie zrekonstruowany, pana zdaniem?
Nie namówi mnie pan na spekulacje, bo byłoby to niepoważne. Znaczy, nie ja jestem premierem, nie ja będę podejmował te decyzje, to będą decyzje szefów koalicji, przede wszystkim premiera Donalda Tuska.
A sztabowcy Rafała Trzaskowskiego powinni zostać zrekonstruowani za wątpliwy sukces Rafała Trzaskowskiego.
Powtórzę. To będą decyzje głównie Donalda Tuska i szefów koalicji.
To skoro mówimy o konkretach, czy wie pan, jaka była inflacja, kiedy PiS oddawał władzę? To nawiązuje do exposé premiera.
Czyli w październiku...
W listopadzie, no wtedy oddawał władzę realnie, 2020.
Myślę, że około 6-7%.
No właśnie, 6,6. Premier mówił, że kiedy PiS rządził, to było 18, dzięki niemu no jest jeszcze... 4.
Przepraszam bardzo.
No nie, ale proces,
prawda, kiedy PiS
zaczął
było 18,5% tak, w pewnym momencie.
To prawda, ale to PiS
rok
zaczął
przed
zmieniać.
Władzy.
Ale PiS zaczął to zmieniać.
Nie ma tu sporu, natomiast w tej chwili jest 4, to jest jednak połowa mniej... Nie dwa razy mniej, ale w połowa mniej niż wtedy, kiedy PiS oddawał władzę.
Z 6 do 4. No to tak
6-6, jak pan sam powiedział.
6-6 do 4 i 1, dobrze.
No dobrze, no to jest... Wie pan, znaczy jak pan przełoży
to
na oprocentowanie kredytów, które spada zbyt wolno, nie z powodu polityki rządu, tylko z powodu polityki Narodowego Banku Polskiego, to jest to trend z całą pewnością
korzystny. Pytam o to, bo jeśli chodzi o konkrety, to było jeszcze parę takich konkretów i sukcesów rządu, o których mówił premier, które były dęte, o tak bym powiedział. No drugi przykład to jest 500+. Wie pan, dlaczego 500+ na początku rządów PiS-u, o których mówił premier, było dużo niższe niż jest w tej chwili? Mówię nie o sumie na ludzi, tylko o kwotach.
Mówi pan o wydatkach na program
tak,
500+.
Tak.
No dlatego, że weszło, jeśli dobrze pamiętam, w maju i funkcjonowało 7 miesięcy.
Nie, dlatego, że to żeby było jeszcze trudniej, dlatego, że przysługiwało na drugie i trzecie dziecko,
tak,
a potem przysługiwało na pierwsze. I znowu pan premier oszczędnie dysponował szczegółem.
Nie. Powiedział prawdę, że my w tej chwili wydajemy na program 500, w tej chwili 800+, najwyższą kwotę w historii. Pan ma z tym faktem jakiś problem?
Nie, to jest prawda oczywiście,
no właśnie,
tylko dlatego,
właśnie,
że jest 800+, a nie 500+, i dlatego, że jest na każde dziecko, i zaczął to też PiS, a nie wy. To nie jest wasz sukces, tylko PiSu.
No nie, przepraszam bardzo. Zwiększenie z 500 do 800 to już zrobiliśmy my.
Wspólnie z PiS-em.
Pan nie
wspólnie z PiS-em
temu
to zrobiliście i jeszcze za rządów PiS-u.
Też za tym PiS głosował, natomiast myśmy to wprowadzili.
No wyście to wprowadzili, bo takie były daty. No tak uczciwie rzecz biorąc, panie pośle. A teraz pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, ja też nie zamierzam odbierać zasług temu rządowi. To
no,
nie jest
nadzieję,
tak, że wszystko. Dwa pytania od razu niech pan wylosuje, żebym mógł strzelać tą kulę. Bardzo dziękuję i już za moment odczytamy pierwsze.
Tak, mam czytać, tak?
Tak, proszę czytać, jak najbardziej.
Jak zamierzacie wygrać kolejne wybory? Zajmujecie nas swoimi koalicyjnymi problemami, a mieliście rozwiązywać nasze. Kolejny tydzień trwają opowieści pana Tuska, jak to zabieracie się do przyspieszenia. Tomasz z Lublina. Zamierzamy skuteczniej przekonać ludzi, że ten rząd polepsza życie Polaków i ich bezpieczeństwo. Robiliśmy to zbyt ślamazarnie, mówię o komunikowaniu głównie. Teraz będziemy to robić lepiej, bo to, że niestety co najmniej połowa Polaków uwierzyła, że na przykład to za naszych rządów są wpuszczani imigranci, a za PiS-u nie byli, to jest nasza porażka, bo jest dokładnie odwrotnie. Myśmy ograniczyli nielegalną imigrację do Polski zarówno kanałem przez Białoruś, jak i kanałem przez wydawanie.
Panie pośle, ja rozumiem, że to jest istotą pytania, jest kiedy przedstawicie spójny rządowy projekt i program zmian, które polepszą byt obywateli. Nie to, co było, tylko to, co będzie. I drugi element tego pytania, czy rzeczywiście jesteście jako koalicja, nie obywatelska, tylko koalicja różnych bardzo formacji, o czasem sprzecznych poglądach i interesach, taki program przedstawić?
Tak jak powiedziałem przed chwilą, w ciągu kilku tygodni, w mojej ocenie to będzie do końca lipca, decyzję podejmie pan premier Donald Tusk oraz szefowie koalicji, no bo to jest czteroczłonowa, niełatwa koalicja, ale... Wydaje mi się, że wszyscy politycy tej koalicji, przynajmniej ci bardziej doświadczeni, ja do takich zaliczam przywódców czterech ugrupowań, wiedzą, że potrzebne jest mocne przyspieszenie i mocny konkret w pokazywaniu Polakom naszego spójnego programu.
I tu stawiamy kropkę. Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem radia RMF FM, ale my pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na stronie rmf24.pl i oczywiście na portalu YouTube. Przypominam, możecie subskrybować i lajkować nasz profil na portalu i nasz kanał na portalu YouTube. Marcin Bosacki, poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, to drugie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę.
Czy będzie 0% VAT-u na bilety kolejowe? bo wakacje przed nami, a to był jeden z konkretów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami w 2023 roku, Monika z Łomży. No z tego, co wiem, do Łomży wreszcie w najbliższym czasie, mówię oczywiście o niewielu latach, a nie o miesiącach, ma z powrotem wrócić kolej.
Ale to będzie 0%
i to będzie konkret. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. To oczywiście zależy od tego, w jakim stanie jest budżet państwa zostawiony nam w katastrofalnym
stanie. Ale już go podobno reperujecie od ponad roku, więc może już się uda.
Przede wszystkim urealniamy, bo jak pan doskonale wie, PiS zostawił nam tak naprawdę rekordową dziurę budżetową, tylko poukrywaną w najróżniejszych funduszach państwowych, a nie bezpośrednio w budżecie. To już wyczyścił pan minister Domański. Tak, ja podtrzymuję ten postulat. Mam nadzieję, że do końca naszej kadencji ten...
Czyli nie w 100 dni, ale do końca kadencji. 100 dni tak. Przed końcem kadencji.
Cenię pana inteligencję, w tym złośliwość. Owszem, nie wszystko nam się udało zrobić w 100 dni. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić do końca kadencji.
Ale pytanie o budżet jest istotnym pytaniem, bo na przykład kwota wolna od podatku, która ma być podwyższona, to też jest pytanie o budżet. Kilka dni temu w tym studiu, nie, wczoraj w tym studiu, poseł Wójcik z PiS-u mówił, nie ma na to kasy, nie zrobił tego.
Mam nadzieję, że uda się podwyższyć kwotę wolną od podatku. Nie mam pewności, że uda się ją podwyższyć do tego, co wszyscy chcielibyśmy, czyli do 60 tysięcy.
Czyli może być mniej.
Jak widzę, nikt tego nie ukrywa. Ogromne problemy, ale też potrzeby budżetowe. Proszę wziąć pod uwagę, że my naprawdę wydajemy w tym roku prawie 200 miliardów złotych na obronność. To jest konieczne. Jeszcze dwa lata temu w budżecie pisowskim to było nieco ponad 110 miliardów. Mam nadzieję, że się uda podwyższyć, nie wiem, czy aż do 60 tysięcy.
Premier spotkał się z prezydentem, bo prezydent wczoraj w wywiadzie dla prezydenta elekt. Tak, żeby tutaj zachować wszystkie rzeczywistości.
No właśnie, nie wczoraj mówmy, że jest naraz dwóch prezydentów.
Jest prezydentem elektem. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówił, że akurat w sprawie wolnej od podatku kwoty on podpisze ustawę. Premier spotka się z prezydentem elektem przed zaprzysiężeniem?
To zależy od chęci obu panów. Ja uważam, że to by było sensowne, natomiast to też wymaga pewnych jasnych i powiem to konkretnie, przyjaznych gestów ze strony prezydenta, bo prezydent jest zobowiązany konstytucją do współpracy z rządem.
No powiedział, na razie, że jak będą rzeczy, które będzie mógł wesprzeć rząd, to wesprze.
Na razie niestety po wyborach powtórzył raz czy dwa te niezbyt mądre zapowiedzi przedwyborcze, czyli że celem jego prezydentury, to powtórzył za panem prezesem Kaczyńskim, że celem jego prezydentury będzie obalenie tego rządu. No to nie jest poważne podejście.
No ale też trzeba powiedzieć zupełnie jasno, że on też słyszy niezbyt poważne wypowiedzi. Niektórych, trzeba powiedzieć, nie samego premiera, ale wypowiedzi niektórych polityków koalicji. Takie bym powiedział, niespecjalnie przyjazne dla niego.
Ale o jakich panu? No, na po przykład, wyborach? Nie,
na przykład,
sądzę,
że nie został ważnie wybrany, że trzeba przeliczyć głosy i tak dalej.
Nie znam poważnego polityka koalicji rządowej, który twierdzi, że wynik wyborów jest nierozstrzygnięty. A to, że powinno się w tych okręgach, w których doszło do nadużyć, do których na pewno doszło, ponownie przeliczyć głosy, to chyba jest sensowne. I tutaj wypowiedzi prezydenta ciągle obecnego Dudy, który nazywa postkomunistami wszystkich, którzy tego żądają, to jest niepoważne.
To jeszcze pytanie o relacje, no bo te relacje będą konieczne. Nowy prezydent i rząd.
I to mam nadzieję na 5 lat, bo mam nadzieję, że wygramy wybory za ponad 2 lata.
To zobaczymy oczywiście, ja nie jestem prorokiem, a pan też nie, ale to zostawmy. Pytanie raczej o to, jakich relacji się pan spodziewa. To znaczy, bo to wciąż jest tryb wyborczy i krótko powyborczy. Czy rzeczywiście Karol Nawrocki będzie tak twardy, jak twierdzą niektórzy, czy też jednak także z przyczyn politycznych będzie musiał na pewno ustępstwa wobec tego rządu pójść tak jak rząd wobec niego?
Ja panu powiem, jakich bym oczekiwał i na jakie mam nadzieje. Mam nadzieję, że przy tym, że prezydent jest z innego obozu, nie będzie prezydentem betonowo-opozycyjnym, to znaczy nie będzie wetował albo odsyłał do tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego wszystkiego, co dla samej zasady, a myślę, że będzie poczynając od sierpnia lub września ofensywa legislacyjna tego rządu. I mam nadzieję,
myśli
że
pan,
będzie...
Czy pan wie?
Pan premier to zapowiada, więc uznaję, że wiem. I teraz to jest ważna część. I mam nadzieję, że będzie w dwóch dziedzinach, w których prezydent ma rzeczywiste prerogatywy, chociaż raczej do reprezentowania czy nadzoru, niż do kreowania polityki, czyli w polityce zagranicznej i polityce obronnej, ustanowi on robocze, dobre stosunki z odpowiednimi ministrami, czyli ministrem Sikorskim i ministrem Kośniakiem, Kamyszem. No właśnie, tylko...
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, powiedział tak, będę współpracował. Jeśli chodzi o ambasadorów, powiedział jak wycofacie dwóch. Chodzi oczywiście o pana Sznepfa i o Bogdana Klicha. To wtedy nie ma problemu żadnego. Ja podpiszę, bo ja widzę wielu ludzi, z którymi dobrze mi się współpracowało na tych listach.
Żeby było jasne, ja akurat tych dwóch charge d'affaires w tej chwili, ale wysyłanych z zamiarem, że zostaną ambasadorami, jednego profesjonalnego dyplomatę, bardzo doświadczonego, Ryszarda Sznepfa, drugiego mojego bliskiego kolegę z poprzedniej kadencji w Senacie, Bogdana Klicha, bardzo cenię. Natomiast uważam, że tak jak na początku tego rządu minister Sikorski próbował ustalić pewne modus operandi z prezydentem Dudą, tak w tej chwili mam nadzieję na podobną szczerą rozmowę przed zaprzysiężeniem między ministrem Sikorskim a prezydentem elektem Nawrockim w sprawie funkcjonowania polskiej dyplomacji.
I jakieś ustępstwa z obu stron, rozumiem?
Zawsze, kiedy prezydent i premier i rząd są z różnych obozów, musi dojść do jakiegoś kompromisu.
Co dalej z Grzegorzem Braunem? Bo to jest takie pytanie, które nawet nie od wczoraj, ale od wczoraj ponownie stoi przed polską opinią publiczną.
Ale mówi pan pod względem lekarskim czy politycznym?
No jednym i drugim, to znaczy ja o lekarzy się nie pytam, ja nie jestem psychiatrą, pan zresztą też nie, więc nie będziemy diagnozować europosła Brauna.
Bogdan natomiast... Klich akurat jest z wykształcenia psychiatrą.
To możemy odesłać do Stanów Zjednoczonych w darze Grzegorza Brauna. Nie, ale ja zupełnie znaczy, poważnie się pytam o to, no bo mamy sytuację, w której dzieje się takie rzeczy. Straż Marszałkowska stoi i się przygląda, tak, mówi, może znaczy... by pan się uspokoił, może troszkę tak.
Niestety uważam, że tutaj w kamyczek do ogródka mojego zresztą przed wielu, wielu lat dobrego znajomego Szymona Hołowni, pana marszałka, powinna Straż Marszałkowska już po tym pierwszym skandalicznym występie w Sejmie prawie już półtora roku temu dostać jaśniejsze, twardsze wytyczne. Na tego pana uważamy, a wtedy, kiedy popełnia się wykroczenie lub przestępstwo, straż, podobnie jak policja czy służby państwowe, ma obowiązek przeciwdziałać w czasie realnym temu przestępstwu czy wykroczeniu, a to robił wczoraj niestety znowu pan Braun w Sejmie.
Czyli co powinna zrobić straż?
Powinna go zatrzymać i w czasie, kiedy zaczął niszczyć tą wystawę, temu zapobiec. Po prostu nie obowiązuje immunitet podczas popełniania wykroczeń lub przestępstw. Kropka. To, co w tej chwili zdecydował nareszcie, za późno, ale nareszcie marszałek Hołownia, czyli ten pan nie wchodzi więcej do Sejmu, powinno być zrobione wcześniej.
Stanie w końcu przed sądem Grzegorz Braun? Bo to też jest takie pytanie. No można robić wszystko. Można biegać z gaśnicą, można gasić szklankowe świece, można niszczyć różne rzeczy, własność cudzą, bo to nie jest pierwszy taki akt, tak. A nawet przeszkadzać w pracy szpitalowi. No i tak nic się nie dzieje.
Tak, wydaje mi się, że większość Polaków, nie tylko nasi wyborcy, na taką rozlazłość wymiaru sprawiedliwości i struktur państwa reagują bardzo źle i my to musimy zmienić.
To co z przesłuchaniem Zbigniewa Ziobry, żeby się zmienić na chwilę temat?
Trzeci raz go wezwaliśmy w tej nowej turze. Jeśli się nie stawi, następnym razem będzie doprowadzony.
I będziecie czekać wtedy trochę dłużej niż ostatnio?
Z całą pewnością.
Z całą pewnością. Aż go doprowadzą, tak?
Tak, wie
ale
pan
na co liczycie? Bo szczerze mówiąc, no, słuchałem kilku tych przesłuchań z bliskimi współpracownikami Zbigniewa Ziobry i wielu konkretów nie było.
Oj, tutaj radykalnie się z panem nie zgadzam. Słuchał pan w tym tygodniu przesłuchania?
Tak.
I uważa pan, że nie było tam konkretów? Słuchał pan na przykład...
Uważam, że to było bardzo ciekawe widowisko, to akurat muszę przyznać. Natomiast nie wydaje mi się, żebyście się bardzo wiele nowego dowiedzieli. Ale oczywiście ja nie jestem członkiem komisji.
Tutaj znów powiem coś, co pewnie pana nie zadowoli, czy wielu słuchaczy, ale dużo więcej ciekawych faktów dowiadujemy się na posiedzeniach tajnych, no bo tam ci, którzy są zwolnieni z tajemnicy, już muszą nam mówić fakty, o których wiedzą. Natomiast jeśli chodzi o przesłuchania jawne, to panie redaktorze, przesłuchania prokuratorów gdańskich kilka tygodni temu, myśmy tak po kolei serią czterech prokuratorów słuchali, były w mojej ocenie nie tylko ciekawe, ale wstrząsające. To znaczy o tym całym systemie nacisków w sprawie głównie Krzysztofa Brejzy i Ryszarda Brejzy, ale też Jacka Karnowskiego, ówczesnego szefa, ówczesnego prezydenta Sopotu, wywierano z góry prokuratury naciski po to, żeby dokonywać przeszukań w świetle kamer, po to, żeby sankcjonować użycie Pegasusa, po to, żeby stawiać im zarzuty, czego prokuratorzy nie chcieli robić. Więc w mojej ocenie nie tylko będą to polityczne, ale też prawne zarzuty za tego typu.
Kiedy zakończycie pracę? Oczywiście, bo rozumiem, że to będą... To
celem wtedy... komisji jest zakończenie pracy jesienią.
Czyli na jesień. To jeszcze pytanie ostatnie. Był pan ambasadorem w Kanadzie, wcześniej korespondentem w Stanach Zjednoczonych. No wczoraj Pete Hegseth, trudno powiedzieć, ostrzegał, bo to bardziej senatorowie ostrzegali, on się z nimi zgadzał, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie, jeśli doprowadzi do podziału tego kraju. To jest realne zagrożenie dla Polski?
Jest. Jest. Z wszelkich dostępnych mi informacji, zarówno jawnych, jak i niejawnych, Rosja w tej chwili po pierwsze zbroi się dużo szybciej niż nie tylko Ukraina, to jest oczywiste, chociaż Ukraina się, zwłaszcza w sferze dronów czy rakiet dalekiego zasięgu, bardzo mądrze zbroi jako dużo mniejszy kraj, ale również szybciej niż niestety Zachód. Mówił o tym Mark Rutte, szef sojuszu, w ubiegłym tygodniu i my musimy to tempo nadganiać, bo następnym celem Rosji wedle, jak mówię, dostępnych mi danych może być albo któreś z państw bałtyckich, albo tak zwany przesmyk suwalski, czyli próba połączenia terytorium Białorusi z Królewcem. No to by było dla nas oczywiście katastrofalne. Dobrze jest, i tutaj nuta optymistyczna, dobrze jest, że nowa administracja amerykańska prezydenta Donalda Trumpa zdaje sobie sprawę z tych niebezpieczeństw.
Ale zdaje sobie, bo to trochę wygląda tak, jakby może se zdawało, ale niespecjalnie chciał w tym rozmowie.
Nie. I w rozmowach z nami, ze wschodnią flanką sojuszu podtrzymuje to, że każda pięć ziemi natowskiej jest święta i będzie broniona przez cały sojusz, jeśli Rosja samobójczo będzie chciała ją zaatakować.
Jeśli ziemia jest święta, to ja mówię amen, Marcin Bosacki.
Nie święta, tylko bezpieczna.
Ale powiedział pan święta. Nie wiemy, o co chodzi, ale ja mogę powiedzieć, niech się tak stanie.
Dziękuję bardzo.
Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.